Polskie Radio PIK o propagandzie w mediach.
Propaganda komunistyczna.
Część ósma. Przyjaźń polsko-radziecka.
Audycja pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Przygotowanie Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa. Tematy audycji. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Rewolucja bolszewicka. Dzieła stalinowskie. Histeria po śmierci zbrodniarza.
Ktoś prosił ruskie?
Nie, same przyszli.
Wymuszona przyjaźń polsko-radziecka.
Drugiego listopada 1944 roku utworzono w Lublinie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. TPPR zajmowało się głównie organizowaniem imprez propagandowych, takich jak obchody rocznic rewolucji październikowej, wycieczki do ZSRR, wymiana grup, tak zwane pociągi przyjaźni, dni radzieckiej kultury, techniki, książki, filmu, a od lat 60. także festiwal piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. Eliminacje odbywały się w Inowrocławiu. Towarzystwo zainicjowało też miesiące przyjaźni polsko-radzieckiej. Przygotowania do takiego miesiąca rozpoczynały się zaraz po lipcowym święcie odrodzenia Polski. Sam miesiąc, przełom października i listopada, miał przygotować Polaków do obchodów kolejnej rocznicy rewolucji październikowej. Od 24 do 26 października 1917 roku, według kalendarza gregoriańskiego, czyli od 6 do 8 listopada, według kalendarza juliańskiego, bolszewicy przeprowadzili w Rosji zbrojny przewrót, zwany w komunistycznej propagandzie Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową.
Runął w przepaść stary porządek oparty na wyzysku i niedoli ludu pracującego. Proletariat rosyjski zrzucił jarzmo znienawidzonego cara. Władza przechodzi w ręce robotniczych i żołnierskich rad, na czele których stoi partia Lenina i Stalina.
Z czasem uznano, że przyjaźń polsko-radziecka już istnieje, wystarczy ją tylko pogłębiać. Stąd od 1948 roku miesiące pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej, zwane pospolicie pogłębiaczami, wypełniały się zobowiązaniami, prelekcjami, akademiami, festiwalami filmów radzieckich oraz imprezami sportowymi, wyrażającymi głębokie uczucie, jakie naród polski żywi do Wielkiego Związku Radzieckiego.
Co przywieźli?
Zegarki ze Związku Radzieckiego.
A to też wstanę, może mój przywieźli.
W okresie pogłębiacza radio spełniało szczególną funkcję. Nie tylko informowało, ale też inicjowało różnego rodzaju akcje. Służyło pomocą radiowęzłom i świetlicom.
Zbliża się październik, miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej. Pomorska rozgłośnia Polskiego Radia, podobnie jak w latach ubiegłych, przewidziała na ten okres szereg audycji związanych tematycznie z historią i kulturą narodów Związku Radzieckiego. Audycje te będą nadawane w październiku i listopadzie. W programie lokalnym, w dziale audycji oświatowych, zamieszczony zostanie cykl pogadanek o historii Moskwy.
W dziale audycji informacyjno-politycznych usłyszymy reportaż z działalności kącików TPPR w zakładach pracy. Dział muzyczny, muzyka radziecka w wykonaniu zespołów i solistów radzieckich. W programie ogólnopolskim przewidujemy dwa słuchowiska młodzieżowe oparte na twórczości pisarzy radzieckich. W dziale audycji dla świetlic.
We Wrocławiu odbył się drugi zjazd Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Uczestnicy zjazdu złożyli wieńce na cmentarzu żołnierzy radzieckich, którzy padli w walkach o wyzwolenie Wrocławia.
Główną rolę w przygotowaniu i obchodach odgrywało oczywiście TPPR, któremu w tym okresie środki przekazu poświęcały wyjątkowo dużo uwagi. Przeprowadzano wywiady z działaczami, informowano o liczbie członków poszczególnych kół, ich pracy w całym regionie oraz o ciągłym wzroście liczby kół towarzystw i ich członków.
W Warszawie odbył się Kongres Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Uczestnicy kongresu złożyli wieńce u stóp pomnika wdzięczności Armii Czerwonej.
W 1949 roku na Pomorzu i Kujawach koła TPPR zrzeszały już 105 tysięcy osób. W Chojnicach właściciele legitymacji o numerach 4999, 5000 i 5001 otrzymali nagrody, podobnie jak właściciel 10-tysięcznej w Inowrocławiu. Podczas odprawy podsumowującej miesiąc pogłębiania przyjaźni przyjaźni polsko-radzieckiej ogłoszono, że główny zarząd TPPR przyznał Bydgoszczy i Pomorzu pierwsze miejsce jako najaktywniejszemu regionowi w Polsce. W samej Bydgoszczy zorganizowano 186 akademii, 600 odczytów, 7 wystaw, 7 koncertów i 11 nowych kursów języka rosyjskiego. Mimo sukcesu zebrani postanowili jeszcze bardziej się uaktywnić. Dużą aktywnością mogło się też popisać koło uczelniane TPPR Uniwersytetu Toruńskiego.
W sąsiednim pokoju cisza. Jedynie od czasu do czasu zaskrzypi pióro. Tu redaguje się kolektywnie list do komsomolców w Świerdłowsku, najmłodszym mieście uralskim. Drodzy towarzysze, koledzy profesorowie i pracownicy administracyjni, przesyłamy wam gorące pozdrowienia i życzenia osiągnięcia nowych powodzeń w nauce, w budowie komunizmu oraz w walce o pokój. Młodzież naszego zakładu zapoznaje się ze wspaniałą historią walki i pracy komsomołu, z jego bogatymi doświadczeniami, a przede wszystkim z jego zwycięską walką o komunistyczne wychowanie młodzieży. Wraz z naszym starym grodem Toruniem przygotowujemy się z największym entuzjazmem do święta 33. rocznicy rewolucji socjalistycznej. Dokładnie zapoznajemy się z osiągnięciami waszej szczęśliwej ojczyzny i jej twórcy, a wodza całej ludzkości, Stalina.
TPPR aktywizowało też załogi zakładów pracy. W 33. rocznicę rewolucji aktyw gromady Siedlec w powiecie inowrocławskim zorganizował koło TPPR i wezwał gromadę Kołuda Wielka do współzawodnictwa. Rywalizacja obejmowała werbunek członków, urządzanie imprez w miesiącu pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej oraz uświadamianie członków.
Musimy służyć młodzieży całego świata wzorem i przykładem.
Z kolei zarząd gminny TPPR w Rojewie zobowiązał się do zorganizowania do 17 października 10 kół gromadzkich. Koła TPPR przy Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz przy Związku Pracowników Poligrafii miały otoczyć stałą opieką koła gromadzkie TPPR w Gnojnie, Złotnikach Kujawskich i Szymborzu. Z wypowiedzi listonosza z Urzędu Pocztowego w Kikole, organizatora czynu październikowego, słuchacze Bydgoskiego Radia dowiedzieli się, że pracownicy postanowili założyć tam koło TPPR i gremialnie do niego przystąpić.
Świąteczna euforia. Odwracanie uwagi od trudnych reform.
W dniu Armii Radzieckiej przybył do Warszawy gość Wojska Polskiego, marszałek Związku Radzieckiego Konstanty Rokossowski.
Co roku obchody rocznicy rewolucji wiązały się z innymi aktualnymi wydarzeniami, podkreślającymi rangę święta i nadającymi mu jeszcze bardziej uroczysty charakter. W 1949 roku było to powołanie radzieckiego marszałka Konstantego Rokossowskiego na urząd ministra obrony narodowej. Cała prasa pomorska publikowała podobizny i informacje o życiu i zasługach nowego marszałka Polski. Pisano o głębokich uczuciach dumy i radości, z jaką wojsko witało w swoich szeregach najlepszego syna narodu. Jak orły wracają do swoich gniazd, tak do swojej ojczyzny powrócił Konstanty Rokossowski. Cytowano tytuł z Gazety Pomorskiej.
Bohater walk pod Moskwą i Stalingradem, dowódca wojsk frontu białoruskiego, które odegrały decydującą rolę w wyzwoleniu Polski, złożył hołd żołnierzom radzieckim i polskim poległym w walkach o nasz kraj.
Gazeta drukowała też depesze, które podobno długo jeszcze po nominacji napływały z Grudziądza, Włocławka, Chełmna, Torunia, a także od różnych organizacji i instytucji. W zakładach pracy odbywały się masowe zebrania, a ich uczestnicy manifestowali swą radość z powrotu jednego z najlepszych synów ojczyzny.
Wieczorem marszałek Rokossowski przybył na uroczystą akademię w Teatrze Polskim.
Okres pogłębiacza służył też władzom do wprowadzania trudnych reform, o których wiedziano, że spotkają się z nieprzychylnym przyjęciem. W 1950 roku były to nowe normy pracy i zmiana systemu pieniężnego. W bydgoskim dzienniku radiowym starano się dowieść, że robotnicy z entuzjazmem przyjęli narzucone obciążenia, a niektórzy wręcz się ich domagali.
Nowi ludzie, nowe czasy, nowe normy techniczne. Słowa towarzysza Stalina odbiły się szerokim echem wśród polskich mas robotniczych. Coraz więcej robotników województwa bydgoskiego domaga się zrewidowania dotychczasowych norm, wskazując na ich nieżyciowość. życiowość i nierealność.
Normy, które nas obecnie obejmują, ustalone były jeszcze w 1948 roku. Wzywam was, towarzysze, ażebyście domagali się wprowadzenia słusznych i sprawiedliwych norm. Oświadczam, że wydajność swej pracy podniosę sam jeszcze o 20%.
Dla uczczenia 33. rocznicy rewolucji październikowej i II Światowego Kongresu Pokoju padają konkretne zobowiązania przekroczenia nowych norm.
A oto co mówi kierownik Brygady Młodzieżowej w Inowrocławskiej Fabryce Sprzętu Rolniczego, zatem powiedz Nowakowski.
Słyszeliśmy, koledzy, o robotnikach Grudziąckiej Unii. Spójrzmy teraz, jak u nas ta sprawa wygląda. Sam, indywidualnie, wyrabiam 300%.
W podobnym tonie wypowiedział się ślusarz z bydgoskiej fabryki narzędzi, obywatel Kuliberda.
Co tu zresztą długo rozprawiać? Spójrzmy na tablicę wyników. Oto najlepsze argumenty. Już w pierwszych dniach stosowania nowych norm wzrosła wydajność pracy, podniosły się zarobki.
Entuzjazm robotników odtwarzali w studiu aktorzy czytający dziennik na głosy. Podobne zachwyty ludzi pracy słychać było z głośników radiowych z chwilą ogłoszenia reformy walutowej. Korespondenci ze wszystkich zakątków województwa donosili o zadowoleniu, optymizmie, zaufaniu i aprobacie dla mądrej polityki rządu. Znów cytowano zaoczne wypowiedzi robotników.
Jak jest pana zdanie o reformie?
Ja jestem potrójnie zadowolony. Po pierwsze, że dostałem pieniądze, a po drugie, prawda, że to nic na tym nie tracimy, a jeszcze jest lepiej, bo nasze zarobki są oparte, prawda, na trwałej walucie. No a po trzecie, może pan zgadnie, prawda, że kapitalistom schudną troszkę kieszenie. To oczywiste.
Rzecz jest prosta. Dzięki zamianie pieniędzy po skórze dostaną kapitaliści. Jest ich co prawda już niewielu, ale przez to i ci znikną, a wraz z nimi pozbędziemy się spekulacji i żerowania na pracy robotnika.
Cieszę nas bardzo, że złoty polski ma mocną podstawę taką, jakiej do tej pory nie miał i został zrównany z najsilniejszą walutą świata, walutą pokoju, jaką jest rubel.
Miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej w 1952 roku zdominowały wybory do Sejmu, przyćmione nieco przez 19 zjazd WKPB. Wszystkie dzienniki radiowe i tytuły prasowe na pierwszym miejscu podawały informacje ze Związku Radzieckiego. Znów potrzebny był kunszt aktorski, by w jak najbardziej emocjonalny sposób przedstawić wydarzenia z Moskwy.
W Moskwie rozpoczął się 19 zjazd WKPB. Cała Polska z napięciem śledzi te historyczne obrady, pozdrawia gorąco Partię Budowniczych Komunizmu.
Wczoraj rozpoczął się 19 zjazd Wielkiej Partii Lenina i Stalina.
Zapłonęły światła w Pałacu Kremlowskim.
Oczy nasze zwrócone są ku Moskwie, stolicy pierwszego na świecie państwa robotników i chłopów.
Mówimy Partia Lenina-Stalina, a w domyśle torująca drogę wspaniałego jutra.
Mówimy Partia Lenina-Stalina, a w domyśle pokój.
Mówimy Partia Lenina-Stalina, a w domyśle radosny uśmiech naszych dzieci, słoneczna przyszłość naszego pokolenia.
Towarzysz Bierut zawiezie do Moskwy gorące, serdeczne pozdrowienia całego ludu polskiego dla bohaterskiej partii bolszewików, dla towarzysza Stalina.
Pozostałe informacje w tym okresie dotyczyły zjednoczenia się całego narodu we froncie narodowym. Donoszono o kolejnych zobowiązaniach, wartach produkcyjnych oraz czujności mas pracujących w gorącym okresie wyborczym. Podobna atmosfera otaczała pogłębiacz w 1954 roku, kiedy to 5 grudnia odbywały się wybory do Rad Narodowych. Środki przekazu uważały program wyborczy frontu za swój, a właściwie nasz, czyli całego społeczeństwa Pomorza i Kujaw. Warty produkcyjne i zobowiązania podejmowane z okazji wyborów mieszały się w swoich intencjach z czczeniem rewolucji, a wszystko to odbywało się w atmosferze głębokiej powagi i wdzięczności dla potężnego sojusznika i przyjaciela.
Dokąd pan płynie?
Do Związku Radzieckiego.
Co wieziecie?
Banany, pomarańcze, ryż, mięso.
A z powrotem?
Z powrotem pociągiem.
Mimo niewątpliwego przesycenia programu treściami związanymi z ZSRR, dziennikarze ciągle odczuwali niedosyt i swoisty niepokój wynikający z niespełnienia obowiązków. W tym kontekście nie dziwi wniosek z Narady Programowej z sierpnia 1954 roku.
Jeśli o Związku Radzieckim można mówić w miesiącu pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej, to dlaczego nie można mówić przez cały rok?
Wódz rewolucji. Największy przyjaciel Polski.
Dlaczego wszyscy wstają, gdy zaczyna się skandowanie Stalin, Stalin?
Żeby nie siedzieć.
Największą estymą i uwielbieniem w środkach przekazu cieszył się oczywiście przywódca ZSRR Józef Stalin. Stalina przywoływano we wszystkich możliwych okolicznościach, przypisując mu najlepsze cechy człowieka, wodza, przywódcy, uczonego, językoznawcy i tym podobne. Szczególną okazją do uczczenia Stalina była rocznica jego urodzin, kiedy to wszystkie środki przekazu przestawiały się na euforyczny ton. 21 grudnia 1949 roku zorganizowano ogólnopolskie obchody 70. urodzin wodza rewolucji.
Józef Stalin, ukochany wódz narodu Związku Radzieckiego. Józef Stalin, orążyń Światowego Obozu Pokoju. Niech żyje Stalin! Wraz z mieszkańcami Moskwy wznoszą ten okrzyk setki milionów prostych ludzi całego świata, którym Józef Stalin wskazuje drogę w tej chwili przyszłości, drogę pokoju, drogę socjalizmu.
Robotnicy zakładów sodowych Solwaj wykonali płaskorzeźbę z podobizną Stalina w bryle soli. Ich towarzysze z zakładów wapienniczych w Piechcinie rzeźbę w kamieniu, a traktorzyści z Sikorowa w powiecie inowrocławskim zaorali w nocy wszystkie pola spółdzielni produkcyjnej.
Centrala Spółdzielni Pracy, ulica Marcinkowskiego 1, do Polskiego Radia. Z okazji 70-lecia urodzin wodza proletariatu i światowego obrońcy pokoju, towarzysza Józefa Stalina, Spółdzielnia Pracy Syntorgan w Bydgoszczy zobowiązuje się wykonać do końca roku produkcję ponad plan na sumę 7 milionów złotych.
Ustalił się też zwyczaj nagradzania urodzonych tego samego dnia co Stalin. Na przykład dzieci w szkole otrzymywały prezenty, niektóre zwalniano z zajęć. Wysyłano też do samego jubilata podarunki. Podobną akcję przeprowadzono na przykład dla żołnierzy Armii Radzieckiej. W Pomorskim Domu Sztuki przy Gdańskiej 20 w Bydgoszczy urządzono wystawę prezentów dla Stalina. Można tam było podziwiać m.in. upominki z piernika, czekolady oraz szklaną wazę z inowrocławskiej Huty Irena. Entuzjazm i miłość źródłem artystycznego natchnienia zachwycały się ekspozycją darów dla wodza narodowego proletariatu pomorskie media.
Prości ludzie z różnych stron Polski, robotnicy i smoki, rzemieślnicy i uczniowie przygotowali dary urodzinowe dla Józefa Stalina. Te skromne podarunki zrodziła miłość i wdzięczność ludu polskiego dla swego wielkiego przyjaciela. Studenci Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Bydgoszczy wykonali album z własnymi rysunkami.
Innym rodzajem darów były kartki z pozdrowieniami i meldunki, które do Warszawy zanosiły ogólnokrajowe sztafety organizowane przez Związek Młodzieży Polski. 14 grudnia na Starym Rynku w Bydgoszczy odbyła się imponująca manifestacja tysięcznych mas młodzieży pomorskiej, witających biegaczy, którzy gwieździstą sztafetą nieśli adresy hołdownicze i rezolucje czynów rocznicowych.
Setki podarunków, skromnych i wspaniałych, wystawiono w Muzeum Narodowym w Warszawie. Upominki z krajów budujących socjalizm, dary mas pracujących, walczących o swe wyzwolenie spod jarzma imperializmu, stały się wyrazem niezłomnej wiary i miłości ludzi pracy na całym świecie do swego opiekuna i nauczyciela, wodza obozu pokoju, Józefa Stalina.
W okresie obchodów kolejnych rocznic urodzin Stalina audycje rozpoczynały się patetyczną muzyką i odpowiednio zredagowanym wstępem. Cytowano różne sentencje lub fragmenty wierszy opiewających dokonania przywódcy kraju rad. 21 grudnia 1951 roku swój popołudniowy program o godzinie 16.20 rozgłośnia rozpoczęła tak.
Tu bydgoski dziennik radiowy.
Miliony ludzi Związku Radzieckiego i krajów idących drogą socjalizmu tworzą nowy świat, niosąc w sercach i na ustach imię Stalin.
Wszędzie na świecie, gdzie sięga przemoc pieniądza, bagnet żołdaka i pałka policjanta, ludzie walczą i będą zwyciężali z imieniem Stalina.
Zmiażdżona okrutnie Warszawa dźwiga swe okrwawione cegły, a murarz ze wzruszeniem wymawia Stalin.
Twórcy prześcigali się w wywyższaniu Stalina. Przygotowano na przykład montaż literacki pod tytułem Idziesz przez kraj, 13 stron tekstu o dokonaniach Stalina na radzieckiej wsi.
W trzech pokojach starego Kremla mieszka człowiek imieniem Józef Stalin. Światło późno gaśnie w jego pokoju. Świat i ojczyzna nie dają mu odpocząć. Inni bohaterzy stworzyli państwa, on ponadto pomógł je zrodzić i obronić.
Kolejne audycje radiowe opiewały nadludzkie dokonania Stalina jako geniusza. geniusza organizacyjnego i wojskowego. Jedna z nich, pod tytułem Historia i Stalin, podkreślała jego rolę w zwycięstwie rewolucji i powstaniu ZSRR.
W gruzińskim mieście Gori urodził się człowiek, który stanął wraz z wielkim Leninem do pracy nad zespoleniem nauki marksistowskiej, którego imię znaczy na mapie dziejów granicę między prehistorią ludzkich społeczeństw a światem prawdziwej wolności. KC partii i Lenin osobiście posyłali Stalina na najbardziej decydujące i niebezpieczne dla rewolucji fronty, gdzie wskutek szeregu przyczyn powstawało śmiertelne niebezpieczeństwo dla Armii Czerwonej. Stalin organizował masy partyjne i robotnicze, ujmował kierownictwo w swe mocne ręce, opierając się na masach, łamał bezlitośnie sabotaż, żelazną dłonią dusił spiski zdrajców, sprzedawczyków, szpiegów na tyłach i na froncie.
Media przytaczały też fragmenty wywiadu Antoniego Słonimskiego z Bernardem Shawem, który autorytatywnie stwierdził:
cywilizacja możliwa jest tylko w oparciu o ustrój komunistyczny, a Stalin jest największym obrońcą pokoju. Powtarzam, jestem zwolennikiem Stalina.
Najcenniejsze i najbardziej wzruszające były jednak audycje kierowane do najmłodszych, często też przez nich wykonywane. Wśród niezliczonych darów i milionów listów można było spotkać i takie.
Jestem uczennicą klasy pierwszej handlowej. Ośmielam się po raz pierwszy skreślić do ciebie, drogi towarzyszu, parę słów.
Dzieci nie do końca poprawnie pisały po rosyjsku, ale przyrzekały, że następny list napiszą już bezbłędnie. Problem dzieci piszących do Stalina przedstawiono w obrazku słuchowiskowym pod tytułem List Pawełka.
Pawełek pisze list do Stalina.
Drogi towarzyszu Stalinie, ja mieszkam za kołem podbiegunowym. Teraz chodzę do drugiej klasy. Nasza szkoła jest nowa i duża. Ja uczę się dobrze i obiecuję wam, towarzyszu Stalinie, w tym roku uczyć się jeszcze lepiej. Zasyłam serdeczne życzenia noworoczne. I życzę dużo zdrowia i szczęścia. Kazarykow Pawełek, uczeń drugiej klasy. Teraz wpiszę adres na kopercie. Moskwa, Kreml, towarzyszowi Stalinowi. Aha, zapomniałem, Józefowi Wissarionowiczowi.
Za co kochamy ludzi radzieckich?
Za to, że nas wyzwolili.
A dlaczego nie lubimy Amerykanów?
Bo nas nie wyzwolili.
W Wigilię Bożego Narodzenia środki przekazu poświęcały całą uwagę narodzinom największego człowieka naszych czasów. Tematykę stalinowską wyciszano bardzo powoli i jeszcze w przedostatnim dniu roku w przeglądzie prasy kobiecej zalecano nowym pismom kobiecym Przyjaciółka i Kobieta, aby nie rozdrabniały swojej oferty na krótkie artykuły o wszystkim, na przykład rocznica urodzin Mickiewicza, święta Bożego Narodzenia, a raczej koncentrowały się na sprawach ważnych. Proponowano opisać na przykład osiągnięcia Ogólnopolskiego Komitetu Obchodów 70. rocznicy urodzin Stalina i dodać na przykład fragment jego życiorysu.
Jaka jest różnica między Słońcem a Węglem?
Słońce znika na zachodzie, a Węgiel na wschodzie.
Na antenie radiowej Stalin gościł przez cały rok. Od 1949 roku pojawiało się coraz więcej wierszy, pieśni, recytowano prozę, wyjątki z życiorysu. Wiele czasu antenowego poświęcano też instruktażowym audycjom dla świetlic, w których jedną z głównych ról grał największy przyjaciel narodu polskiego. Reportaż z 26 marca 1951 roku przenosił słuchaczy do świetlicy w Szymborzu, gdzie chór uczył się pieśni patriotycznych.
Szaropióry orzeł leci spoza niebotycznych gór. Nic nie oprze się na świecie sile jego lotnych piór. Polecimy tam, na szczyty, w oczach gra słoneczna biel. Orlim lotem niezdobytym wódz nam pokazuje cel. Niechaj ziemia gra pieśniami w ten skrzydlaty, dumny czas. Bo Stalina słowa z nami, wola jego pośród nas. Ujarzmione wód ciemności, zieleń dolin, pól i wzgórz. Brzmi w fabrykach hymn wolności, ziemia odmłodzona już. Bolszewicka moc w pochodzie idzie szykiem zwartych rot. Mądrość wodza nam przewodzi. Stalinowski orli lot.
Śmierć tyrana.
Ja kocham życie za śpiew ptaków, za wszystko to, co życie zaczyna. Za czerwień kwiatu polnych maków, za głębie myśli i trud Stalina.
Każdy pretekst był dobry, aby wspomnieć imię i zasługi nieśmiertelnego Stalina. Wreszcie jednak i trud Stalina dobiegł końca. Prawdopodobnie 2 marca 1953 roku, po całonocnej libacji suto zakrapianej alkoholem, Stalin miał wylew krwi do mózgu, który spowodował paraliż. 5 marca o godzinie 16:20 słuchacze rozgłośni bydgoskiej usłyszeli wzruszające słowa o stanie jego zdrowia.
Na ulicy przed głośnikiem przystanął robotnik. Potem dołączyła do niego kobieta z zakupami i starszy człowiek w okularach. Coraz więcej przechodniów. Tłum zastyga w milczeniu. Na wszystkich twarzach głęboka troska, w oczach smutek. Z głośnika rozlega się poważny głos spikera, odczytującego komunikat KC KPZR o stanie zdrowia towarzysza Józefa Stalina.
Myśli wszystkich uczciwych ludzi, tych stojących na ulicy pod głośnikami i tych słuchających radiowego komunikatu u siebie w domu, myśli robotników Bydgoszczy i kołchoźników Ukrainy, górników Francji i chłopów spod Palermo, chińskiego studenta z Pekinu i brazylijskiego poety znad Amazonki biegną na Kreml. We wszystkich językach świata rozbrzmiewa bolesna wiadomość o chorobie wodza światowego obozu pokoju, najlepszego nauczyciela mas pracujących.
Usta milionów ludzi na całym świecie szepcą: Stalinie, żyj, żyj nam, żyj.
Do zbiorowej histerii rozgłośnia bydgoska dołączyła dopiero 7 marca po południu. Jak zwykle rozpoczęto od generalizowania nastroju, który w całym województwie oscylował pomiędzy smutkiem a rozpaczą. Na potwierdzenie przytoczono wypowiedzi kilku robotników, którzy od rana uczestniczyli w masówkach na terenie swoich zakładów pracy i odwiedzali tłumnie zakładowe komitety PZPR, oczekując od partii pocieszenia.
Odszedł człowiek, lecz na wieki została jego myśl, jego nauka i nieśmiertelne jego imię.
Nie wiem, czy słowa ludzkie zdolne są do określenia stanu, w jaki wprawiła mnie wieść o śmierci człowieka, z imieniem którego my wszyscy kojarzymy marzenie o szczęśliwym życiu, dobrobycie i pokoju. Mój synek rozpłakał się i nie mogłam dziecka niczym uspokoić. Mamusiu, dlaczego w dniu, kiedy kończę 7 lat i chciałbym mieć dużo radości, dowiaduję się o śmierci ukochanego Stalina?
Bolesny cios, jaki spotkał naród radziecki i bratni komsomol, ugodził także w nas, młodzież polską.
Przez kilka następnych dni audycje poświęcone były w całości tragicznej wieści o śmierci organizatora pierwszego na świecie państwa socjalistycznego, budowniczego komunizmu, chorążego światowego obozu pokoju i jednocześnie reakcji całego społeczeństwa regionu, w szczególności chłopów, którzy ze smutkiem owianych pól i zagród przyrzekali rzucić nowy siew z myślą o Stalinie. Redakcja literacka przygotowała specjalny montaż poetycki pod tytułem Przestało bić wielkie serce. Wśród fragmentów pieśni, poematów i kantaty o Stalinie można było usłyszeć pocieszające słowa o nieśmiertelnej idei wodza.
Czerwonymi dziś ogniami świeci nowy, piękny czas. To Stalina słowo z nami, wola jego pośród nas.
Mimo niewątpliwie wysokiego poziomu ideologicznego i artystycznego audycji, rozgłośnia musiała dokonać samokrytyki, oskarżając się o zawłaszczenie tematyki zastrzeżonej dla warszawskiej centrali. W twórczym ferworze zabrakło widocznie oryginalnych pomysłów i nowych utworów, które oddawałyby wymagany w tych dniach nastrój. Poza tym władze Polskiego Radia musiały utrzymać jednolitą atmosferę powagi, której naruszenie, na przykład przez powtarzające się w programie ogólnopolskim i lokalnym pozycje, mogło mieć nieprzyjemne reperkusje ze strony czynników partyjnych i państwowych. Następne propozycje rozgłośni bydgoskiej na dni żałoby miały charakter wyłącznie informacyjny.
Wczoraj w Moskwie naród radziecki pożegnał się z wielkim swym wozem i odprowadził jego zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku. Dwaj genialni nauczyciele ludzkości, Lenin i Stalin, spotkali się po raz ostatni w ciszy mauzoleum z czerwonego marmuru. W ostatniej drodze z Kremla na Plac Czerwony towarzyszyła Józefowi Stalinowi najpiękniejsza muzyka Polaka, Fryderyka Chopina, najpiękniejsze kwiaty z Nadwisły od wszystkich dzieci. O 10:00 zamarł ruch na ulicach i drogach województwa bydgoskiego. Ucichły maszyny.
Żałobny nastrój, jak informowały środki przekazu, dało się odczuć w całym regionie. Na każdym skrawku wolnej przestrzeni falowały przybrane kirem czerwone sztandary, a załogi zakładów pracy zaciągnęły warty przy portretach i pomnikach Stalina. To był okres Wielkiego Postu, który nastrajał do smutku i kontemplacji. Jedna z słuchaczek napisała do radia: tak pragnęłam zdrowia Stalina, że nawet zaczęłam się modlić do Pana Boga.
Towarzyszu Stalin, żyje i zwycięża Twoje dzieło. Prowadzi nas Twoja nauka. Prowadzi nas Twoja partia.
Pamięć o zmarłym Józefie Stalinie przetrwała do 2 maja, kiedy to ogłoszono, że towarzysz Stalin osierocił nas, to prawda, ale została jego idea. Mimo przyrzeczeń, generalissimus praktycznie zniknął z radiowego programu. Ale przyjaźń polsko-radziecka trwała nadal.
Socjologia wskazuje.
Stosunek Polski i Polaków do Związku Radzieckiego jest w sposób oczywisty funkcją stosunku Polski i Polaków do Rosji.
Radosław Sojak, doktor habilitowany socjologii.
To zaś kwestia o bardzo długiej, złożonej i skomplikowanej historii. W jej trakcie stosunek obu narodów do siebie i obu państw do siebie ulegał zmianom. Warto w związku z tym zacząć od tego, co w owych relacjach jest w miarę niezmienne. Ta niezmienna cecha to fakt, iż zarówno Polacy, jak i Rosjanie bardzo wyraźnie oddzielają w swoich deklaracjach stosunki między państwami od stosunków między narodami. I niezmiennie uznaje się, że te stosunki między narodami, po prostu ludźmi, są zdecydowanie bardziej życzliwe i konstruktywne niż relacje między państwami, niezależnie od aktualnej sytuacji politycznej. Druga kwestia jest oczywiście taka, że stosunek Polski do Związku Radzieckiego jest w znacznej mierze ukształtowany poprzez relacje o charakterze niepartnerskim. W naszej pamięci historycznej nie zachowały się jako żywe obrazy te sytuacje, w których Polska była dla Rosji równorzędnym partnerem i konkurentem na arenie międzynarodowej. To Rosjanie bardziej pamiętają o tym, że ostatnią armią, która zdobyła Kreml i była w stanie na nim się utrzymać, była Armia Polska, i to Rosjanie świętują jako święto narodowe dzień wypędzenia owej armii z Kremla. Ten stosunek do Związku Radzieckiego jest podszyty swoistą ambiwalencją, czy był podszyty swoistą ambiwalencją. Z jednej strony Polacy Rosji się lękają, się jej boją, z drugiej strony czują wobec Rosji, a także często wobec Rosjan, swoistą kulturową wyższość. Wiąże się to, jak sądzę, z faktem, że polska kultura jest kulturą, która powstała z takiego połączenia pierwiastków chłopskich i szlachetnych. Podczas kiedy w kulturze rosyjskiej po rewolucji październikowej i po doświadczeniu komunizmu zdecydowanie dominuje pierwiastek o charakterze chłopskim. To poczucie wyższości jest związane także z tym, że również w czasach funkcjonowania bloku sowieckiego Polska była swoistym oknem na świat dla części przynajmniej rosyjskich elit. Nie doceniamy z dzisiejszej perspektywy faktu, że spora część zachodniego piśmiennictwa była dostępna obywatelom Związku Radzieckiego właśnie w polskich przekładach i że często uczyli się polskiego tylko po to, by móc czytać w miarę aktualną zachodnią literaturę. Ten stosunek do Związku Radzieckiego w PRL-u oczywiście przykryty był oficjalną propagandą przyjaźni i miłości. Ale bardzo łatwo i bardzo szybko można było się przekonać, że pod tą fasadą znajduje się stary, ukształtowany na początku XIX wieku model swoistego lęku i wyższości, czego przykładami były różnego rodzaju wydarzenia, chociażby o charakterze sportowym, ze słynnym gestem Kozakiewicza, który do polskiej kultury wszedł jako swoisty motyw o charakterze memu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Po upadku Związku Radzieckiego Rosja na pewien czas właściwie niemal zniknęła z naszego horyzontu poznawczego. To był ten okres, który Rosjanie nazywają jelcynowską smutą. Zaczęła się pojawiać wtedy, kiedy na nowo imperialny obszar rosyjski i imperialne dążenia rosyjskie zaczął konsolidować Władimir Putin. Nie będzie pozytywnej konkluzji. Wedle badań socjologicznych relacje między Polską a Rosją i między Polakami i Rosjanami systematycznie w XXI wieku się pogarszają i właściwie nie widać na horyzoncie żadnego punktu, w którym można byłoby powiedzieć, że mamy nadzieję na zmianę tego trendu.
W audycji udział wzięli Patrycja Wiśniewska, Robert Erdman, Lech Gwit, Marcin Kupczyk, Maciej Wilkowski i socjolog Radosław Sojak. Wykorzystano dokumenty z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, dokumenty audialne Polskiej Kroniki Filmowej i Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia PIK. Przygotowanie Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa, autor publikacji Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach, rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945-1956. Audycja dostępna na portalu archiwum.radiopik.pl. Cykl pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Pierwszy w historii patronat tych instytucji nad audycją radiową.